Jakby was więcej, czyście się po tym obiedzie rozmnożyli, czy co? Przez pączkowanie. Kiedyś taki chłopak w Dolinie Chochołowskiej chodził do śpiwora wieczorem, turysta, zasuwał zamek i mówi: tu mi dobrze, tu mi ciepło, tu się będę rozmnażał. Dobrze, ale to niestety może zawiodę niektórych, nie będzie temat konferencji. Tylko ja wypełniam zlecenia, które otrzymałem to od centrali legnickiej. Mianowicie Kościół jako terapeuta, duszpasterstwo jako terapia. W tej propozycji tematu było napisane, żeby pokazać, że jak Kościół pokazuje pewne absurdy świata, jak Kościół przez to, że zachowuje, zostały mu dane do zachowania wartości Boże, wartości religijne, pokazuje bezwartościowość pewnych propozycji tego świata, królestwa szatana. I dlatego spróbujmy się tym zająć. Kościół a terapia. Słuchajcie, nie wiem, czy tak to jakoś kiedyś myśleliście o tym. Jednym z najbardziej niebezpiecznych skutków grzechu pierworodnego jest to, że człowiek stwarza sobie rzeczywistość. Stwarza rzeczywistość i w nią wierzy. To jest tak, jak Sienkiewicz stwarzał Włodyjowskiego, Podbipiętę i Skrzetuskiego. Wymyślał ich, jacy oni będą. Taki człowiek wymyśla świat i najgorzej wierzy, że to, co wymyślił, jest naprawdę. Ja wam tu zaraz podam parę przykładów. Jak człowiek kreuje świat, przychodzi dziewczyna na spotkanie z chłopakiem i on jej daje taką piękną różę i mówi: to dla ciebie. Ona mówi: Boże, co za róża, z innego wymiaru, to jest eteryczna róża, ta róża będzie moją przyjaciółką. A on mówi: Ewa, coś ci chcę powiedzieć. Chwilę, nie przerywaj mi. Ta róża jest twoją miłością do mojej miłości. To jest w ogóle to poezja, ale chcę ci coś powiedzieć. Poczekaj. Daj mi się nacieszyć tą różą. Ja takiej róży w życiu na oczy nie widziałam. Chcę ci powiedzieć, że ta róża jest na pożegnanie. Co? Weź se tego badyla, to zielsko. Myślisz, że mi przyniesiesz za 5 zł, kupisz byle co, ja tu będę się rozczulać? I ona naprawdę widziała eteryczną różę, a teraz naprawdę widzi różę, zielsko i badyla. Mecz piłkarski. Legia, Wisła. Dwóch zawodników biegnie. Jeden z Legii, drugi z Wisły. Przewrócił się? Przewrócili się obydwaj. 5000 kibiców z Wisły mówi: widzieliśmy na własne oczy, kopnął legionista. 5000 kibiców Legii mówi: na własne oczy, kopnął ten z Wisły. Oni są gotowi iść na tak zwaną ustawkę. Oni są gotowi iść na noże. Widzieliśmy na własne oczy. Bo każdy stwarza swoją rzeczywistość. Byłem kiedyś na przyjęciu, no takim u pewnych państwa, trochę gości było. Pani gospodyni pyta, kto kawę, kto herbatę, ludzie się składają zamówienia. Daje mężowi filiżankę z kawą, odwraca się, słyszy brzdęk szkła, patrzy, filiżanka zbita, kawa rozlana i mówi do męża: ty cia majdą, nie umiesz filiżanki utrzymać? Gdzie ja teraz taką filiżankę kupię do kompletu? A mąż mówi: kochanie, to nie ja. Moja filiżanka jest tutaj, to twoja mamusia zbiła. Mamunia? Oj, mamuniu, dobrze, że zbiłaś tą filiżankę, bo kredensie mi się nie mieszczą. To... Przepraszam, cyrk taki, że każdy stwarza sobie rzeczywistość. Tutaj ksiądz powitał przedstawicieli świata polityki. Proszę państwa, pytanie za 5 punktów. Nie będzie politykowania. Tusk coś powiedział o Kaczyńskim. Pochwalił czy skrytykował? Kaczyński powiedział coś o Tusku. Pochwalił czy skrytykował? 100%. Ja, w dym można, jak coś mówi, to krytykuje. To są poważni ludzie. Więc, a jeszcze jeden przykład. Mój kolega prowadził rekolekcję w pewnej parafii i ten proboszcz tej parafii, jak on odjeżdżał, rekolekcjonista, przywiązał mu do rury wydechowej karton posoku. I ten z tym kartonem pojechał do domu. Zadzwonił do niego, mówi: ty pajacu, stary, koń z ciebie, a takie żarty się ciebie trzymają. Następnego dnia rano proboszcz jedzie samochodem do szkoły na katechezę. Idzie starsza nauczycielka, pani Zofia. Pani Zofia, zatrzymał się, może panią podwieźć do szkoły? Bardzo chętnie, księże proboszczu. Wsiadła do samochodu i mówi: księże proboszczu, co za hołota. Te wszystkie nasze wysiłki nie dają skutku. Wczoraj jechał ten rekolekcjonista do domu, to mu ta łobuzeria przywiązała karton od soku. Proboszcz mówi: pani Zofio, muszę się przyznać, to ja przywiązałem ten karton. Ksiądz? A wy, księża, to tacy dowcipni ludzie jesteście. Słuchajcie, tak stwarzamy rzeczywistość. My się z tego śmiejemy, ale to jest karygodne, to jest trudne, to jest niebezpieczne, bo my rzeczywiście przywiązujemy się do rzeczy, które nie istnieją. My sobie je wytworzymy, tak jak powiedziałem, kreujemy takie rzeczy i Pan Bóg przychodzi nas budzić ze snu. Nie wiem, czy wy wiecie, że w chrześcijaństwie w zasadzie chodzi, żeby nas obudzić ze snu, który szatan chce nas ułożyć, a my nie lubimy budzenia. To jest jeden z najtrudniejszych momentów dla wielu ludzi w życiu. Jak mówił mi jeden facet, no chłopak, młody student na rekolekcjach przy księdza, bardzo lubię pielgrzymkę do świętej na Jasną Górę, tylko nie lubię tych głosów. O, ja mówię, coś mi tutaj z psychiką. A ty słyszysz głosy na pielgrzymce? Słyszę głosy. I co one cię prześladują? Prześladują mnie od 4 rano. Pobudka, wstawać, pobudka. To ja mam ochotę wyjść z karabinem maszynowym i skosić tę tubę, co mi tak przeszkadza życie. Wielu ludzi, kiedy słyszy budzik, naciąga na głowę kałdrę, kolana bierze pod brodę, to dziewczyny potrafią zrobić, i powrót do okresu prenatalnego. Najbardziej szczęśliwych 9 miesięcy mieliśmy w łonie mamusi. Jedzonko szło przez pępowinę, serduszko mamy biło, temperatura była 36,6 i sobie spaliśmy. A potem dostaliśmy klapa i wrzucono nas w życie. I od tamtego czasu marzymy za snem. Żeby sobie tak pospać, żeby tego wszystkiego nie doświadczać, co nam świat proponuje. Ja jedną rzecz wam powiem. Czy świat jest dobry? Tutaj wielu ludzi ma rozbieżne zdania. Niektórzy mówią, świat jest piękny, życie jest piękne, a drudzy mówią, nie, to jest badziewie fatalne. Słuchajcie, świat jest dobry, tylko do czego? Świat nie jest dobry, żeby tu było mi dobrze, w znaczeniu przyjemnie, miło i sympatycznie. Jeśli ktoś czeka, że na świecie taki stan osiągnie, to się pomyli i świat mu będzie ciągle przeszkadzał. Świat jest dobry do tego, żeby zostać świętym. Świat jest dobry do tego, żeby zostać świętym, żeby wzrosnąć, dojrzeć, rozwinąć się. Do tego jest świat dobry. I to jest pomyłka. Wielu ludzi właśnie jest rozczarowanych światem, dlatego że nie mogą tutaj ukoić swoich pragnień. Jeszcze jeden przykład a propos budzenia. W Lalce Prusa jest ta scena, jak Wokulski z Łęcką poszli na ruiny zamku i tam prosty chłopak, jakiś Kacperek, im opowiedział bajkę o legendę, o królewnie, która jest zaklęta w podziemiach zamku. I tam można wejść raz do roku, tylko te potwory, oczywiście jak to królewne otaczają, będą wyły, człapały zębami, trzeba wytrwać w odwadze i męstwie. I podobno zszedł tam kiedyś jakiś człowiek i znalazł tą królewnę i ona miała wbitą szpilkę w głowę. I jak on zaczął wyciągać, to ona otworzyła oczy i powiedziała, człowieku, dlaczego mi to robisz? To jest takie bolesne. I on się przestraszył, przestał tą szpilkę wyciągać. I oczywiście wtedy, jak się przestraszył, to go zaraz te potwory zjadły i ona została z tą pół wyciągniętą szpilką gdzieś tam w podziemiach. Otóż to jest oczywiście legenda, ale Chrystus chce nam wyciągnąć tą zatrutą szpilkę do końca. Ale jak mu będziemy przeszkadzać i mówić, zostaw to, to on zostawi. Świat jest dobry i Chrystus nie przyszedł, żeby zmienić świat, tylko zmienić nasze patrzenie na świat. Ktoś powiedział obrazowo, Chrystus nie jest chirurgiem plastycznym. Panie Boże, tu mi popraw, tu mi popraw, tu mi popraw, tam mi popraw. Tylko Panie Boże, daj mi oczy, żebym ja to wszystko widział tak jak Ty. Daj mi oczy, żebym ja to widział tak jak Ty. Pamiętacie film Matrix? Przerażająca wizja ludzkości, gdzie ludzie mają wtyczki w głowę wbite i komputery im produkują obraz życia. Jednemu facetowi udało się tą wtyczkę wyjąć, otrzeźwiał i pyta tych, którzy byli wolni od tego systemu. To jak ja jadłem pizzę i czułem smak pizzy, to mi komputer produkował ten smak? Tak, komputer ci produkował. On jak się zorientował, gdzie on żył przez minionych 40 lat, to zwymiotował. To był taki szok psychiczny dla niego. Otóż ja przyznam wam szczerze, że pierwsze pół godziny pierwszej części Matrixa to jest dla mnie najlepszy chrześcijański film, jaki w życiu widziałem. Szatan nam wbija wtyczkę w głowę i zaczynasz właśnie wierzyć, że wszystko, co robi twoja żona, jest złe. Ktoś kiedyś powiedział, po czym poznać, że szatan rządzi rozmową? Jak padają słowa wszystko, zawsze i nigdy. Ja to zawsze chciałem dobra dla tej rodziny, a mój mąż mi nigdy nie pomógł. Ja to zawsze starałam się jakoś pojednawczo, a on nigdy. Przyszła jakaś do mnie kobieta i mówi, proszę księdza, ja to zawsze chciałam dobra dla naszego małżeństwa. Ja mówię, witaj Maryjo. Witaj Maryjo. Nie poznałem cię, bo masz takie pasenka. Proszę Państwa, jakie wszyscy, jakie zawsze, jakie nigdy. Kto tych słów używa? Ci, którzy są w Matrixie, bo oni tak widzą. Dla wielu ludzi Matrix to alkohol, narkotyki. Czy chcesz się obudzić? Bardzo mi się podobało. To pewnie na moją grzeszną naturę. jak święty Augustyn wiedział, że wszystkie prawdy dogmatyczne chrześcijaństwa to jest prawda. I nadal zostawał poganinem. Można leżeć w łóżku i mówić, jakie wstanie, to jest genialne podjęcie sprawy. Powinienem wstać. Wszystko wskazuje, że wstanie w mojej sytuacji jest najlepszym dla mnie rozwiązaniem i leżą dalej. Czy chcesz się z tego obudzić? Drugi film, który wspomnę poza Matrixem, to Piękny umysł. Pamiętacie historię Johna Nasha, który był genialnym matematykiem i chorował na schizofrenię i widział trójkę ludzi. Dwóch facetów i dziewczynkę. No widział ich tak, jak ja was widzę. I lekarze mu mówili, oni nie istnieją, ale on mówi, że ja ich widzę, ja z nimi rozmawiam. A lekarze mówią, zobacz, ile z nimi rozmawiasz? No 10 lat. A ta dziewczynka jest ciągle taka mała, ciągle ma 5 lat, ona nie rośnie. I jego coś zaczęło zastanawiać. I w końcu uwierzył lekarzom, że oni nie istnieją. I kiedy szedł do pracy, ten dwóch mężczyzn i ta dziewczynka stała, mówił, odejdźcie, wy nie istniejecie, was nie ma, ja nie chcę z wami rozmawiać. A oni mówili, John, no co ty, nie poznajesz nas? No, lekarze ci głupot nagadali. I kiedyś jest taka piękna scena w tym filmie, jak przychodzi do Johna Nasha jakiś dziennikarz czy naukowiec, już nie pamiętam, i mówi, chciałem z panem przeprowadzić wywiad. A on mu się tak przygląda i woła jakiegoś studenta, chodź no tutaj, widzisz tego faceta? A on mówi, widzę, dobra, możesz odejść. Kto to jest chrześcijanin? Chrześcijanin to jest człowiek, który nie wierzy własnym oczom. Chrześcijanin to jest człowiek, który ciągle woła Jezusa i mówi, Panie Jezu, mój ojciec rzeczywiście jest taki zły, jak ja go widzę? Nie. Twój ojciec jest alkoholikiem, ale to jest biedny człowiek. Potrzebuje miłości. Niedawno przeczytałem genialne zdanie. Wiecie, kto to są ci, co nas ranią? To są ludzie głodni miłości. Twój ojciec, twoja matka, twój brat, twoja ciotka, twoja babcia. Zawołaj Jezusa i powiedz, Panie Jezu, opowiedz mi troszeczkę o mojej cioci, o mojej mamie. Opowiedz mi, kim one są. Bo to, co ja widzę, to mi Matrix wywołało. I jest taka scena też w tym filmie, że on, Nash, miał znowu atak schizofrenii i o mało nie zabił swojego dziecka. Żona ukryła to dziecko, ale została z nim. I on podszedł i mówi do żony, słuchaj, kochanie, jak ja mam odróżnić, co jest prawdziwe od fałszywego? Jak ja mam to odróżnić? Ona wzięła jego rękę, położyła na sercu i mówi, tu, Nash. Tu, kochaj mnie zawsze, moje serce bije dla Ciebie. My chrześcijanie mamy Biblię, my chrześcijanie mamy Najświętszy Sakrament i to są sprawy, do których i źródła światła, do których powinniśmy iść, żeby patrzeć oczami Chrystusa na rzeczywistość, która nas otacza. Bo ta rzeczywistość jest zupełnie inna w oczach Chrystusa. Jezus mówi, błogosławieni ubodzy, szczęśliwi ubodzy, szczęśliwi, którzy płaczą, szczęśliwi, którzy są pomiatani przez innych. Pan Jezus, co to powiada za bzdury? Jacy szczęśliwi? To jest tragedia. Nie, to jest szczęście. Widzicie tą kobietę, co dała jeden grosz? Ona dała najwięcej z całego tłumu. Pan Jezus, przecież dała grosz byle jaki, nic nie warty. Nie, ona dała najwięcej. Piotr przychodzi do Jezusa i mówi, ale mu sprawię radość. Panie Jezu, niech krzyż na Ciebie nigdy nie przyjdzie. Idź przed szatanie. Jezus widzi inaczej rzeczywistość. Dlatego musimy za Nim ciągle chodzić i prosić Go, by on nam to, nas tego nauczył, nam to przypominał. Zwróćcie uwagę, ktoś powiedział, ludzie się tak pogubili, że z wieczności robią nic, a z niczego robią wieczność. Chłopak zarysował ojcu na wczasach w niedzielę samochód. Patykiem bawił się i zarysował mu lakier. Ojciec dostał szału, przeklinał na to dziecko, przeklinał na żonę, chodził, patrzył, w ogóle w czasy nieudane. A to był dzień niedzielny i zapomniał pójść na mszę. Wszyscy zapomnieli pójść na mszę. Taka była awantura o tą rysę na samochodzie. I ktoś napisał, zajęli się tak rysą, z rysy zrobili w ogóle wieczny problem, a zapomnieli o Eucharystii i z Eucharystii zrobili byle co, nic, co można odrzucić i o nim w niedzielę zapomnieć. Panie Jezu, naucz mnie Twojego spojrzenia. Jezus przyszedł, gdzie dziewczynka umarła do domu i mówi, ona śpi, a oni się zaczęli śmiać. Panie, pokaż mi, że śmierć jest snem, taka biologiczna, a prawdziwie niebezpieczna jest śmierć duchowa. Nieraz człowieka obudzi ze snu Słowo Boże, bo też jest jak miecz obosieczny. Nieraz obudzi. Ksiądz Maliński, tutaj znany wam ksiądz Mirosław, opowiadał, że kiedyś był u studentów po kolędzie, czy oni byli u niego w jakiejś sprawie. Mieszkali razem. Na pierwszym roku mieszkali razem. I ksiądz Maliński mówi, słuchajcie, a jak wy rozwiązujecie kwestię finansową? Oni mówią, mamy taki słoiczek, ja wkładam tam 300 zł, on wkłada 300 zł i sobie tak z tego wydajemy. A sprzątacie? On sprząta w te dni, ja sprzątam w te dni. A kto robi zakupy? No on robi zakupy, to jak to dzwoni do mnie, co kupić, co ja do niego dzwonię. I on mówi, to wy żyjecie jak małżeństwo. A oni, no, a czy wy czujecie się małżeństwem? Nie. Mówi, przysiędzę, mam dopiero 19 lat, mówi ta dziewczyna. Ten chłopak mówi, ja też mam 19 lat, my się nie czujemy małżeństwem. To dlaczego, jeśli nie jesteście małżeństwem, żyjecie jak małżeństwo? To tak jakby ktoś przyszedł do księdza proboszcza i powiedział, księdza proboszcza, ja jestem oczywiście świeckim człowiekiem, mam żonę, dzieci, ale mógłbym sobie w czwartki pospowiadać? Tak mnie to ciekawi, jak to się spowiada. Ja będę dawał niewielkie pokuty, tam 3 razy zdrowaś Mario, to mogę sobie trochę, a ościłbym sobie raz kiedyś, co? Nie jesteś. Proszę Państwa, u świętej Anny kiedyś przyszedł facet, to była środa, a on załatwiał ślub na sobotę. Wszystko już podpisane, elegancko i mówi do księdza, księdza, jak te papiery są podpisane, to już chyba możemy, nie? Teges. A ksiądz mówi, nie, no oczywiście, że możecie, co to tam papiery, co to tam, czy tam podpisane papiery, czy niepodpisane. Miłość się liczy, nie? Tylko z waszym ślubem jest problem. A oni mówią, jaki? Bo w sobotę nie ma żadnego księdza. Wszyscy jedziemy na Jasną Górę. Ale zrobimy tak. Ślubu udzieli wam kościelny. Ubierzemy go w albę, ubierzemy go w tą kapę, dały mu stułę. Nikt się nie pozna. Oni zbledli. Ksiądz żartuje. Jaki kościelny będzie nam udzielał ślubu? On jest w neokatechumenacie. Walnie wam takie kazania, jakiego żaden ksiądz wam nie walnie. Ale proszę księdza, my chcemy, żeby nam ksiądz udzielał ślubu. No co za różnica, czy on ma papier, czy nie ma papier w kieszeni. Najważniejsze, że jak to się prezentuje, że to widać dobrze. Proszę księdza, stanowczo chcemy mieć księdza przy ołtarzu. Chcesz pan mieć księdza przy ołtarzu? Chcę, stanowczo. To chcieli pan mieć żonę w łóżku. 2 dni to 2 dni, a jednak jest różnica. Prawie robi zawsze wielką różnicę. Więc nieraz można kogoś obudzić ze snu słowem, ale często jest to ciężka robota i trudna robota. Ciężko jest to ciężka robota i trudna robota. To wymaga czasu, zanim się człowiek obudzi. Raczej terapia mozolna. Żeby się nauczyć chrześcijaństwa, żeby nauczyć się patrzenia chrystusowego, trzeba się nauczyć odruchów. Ja już wam mówiłem o tym, jak wam ktoś drogę zajedzie, czy coś takiego zrobi. To wtedy wychodzi z nas nasza prawda o naszym sercu. Kto z was ma prawo jazdy, pewnie często słyszał od doświadczonych kierowców, jak wpadniesz w poślizg, nie naciskaj hamulca. No wiem. Tylko jak wpadniesz w poślizg, nie naciskaj hamulca. No przecież wiem, kurczę, nie powtarzaj mi. Słuchaj, jak wpadniesz w poślizg, nie naciskaj hamulca. Już daj mi święty spokój, bo w kółko powtarzasz to samo. Wpadamy w poślizg i co? Fru po hamulcu. Dlatego niektórzy ludzie jeżdżą na parking, na lotnisko i 100 razy specjalnie wpadają w poślizg, żeby nauczyć się odruchu. Dlaczego my w kółko mówimy zdrowaś Mario, łaskiś pełna, w godzinę śmierci módl się za nami. Żeby w godzinie śmierci mieć odruch. Chryste ratuj. Chryste, bądź mi miłosierny. Dlatego w kółko czytamy te same teksty. Dlatego w kółko mówimy te same teksty modlitw. Żebyśmy to mieli w odruchu. Młodzi ludzie nieraz mówią, proszę księdza, nie lubię kościoła, bo tam się w kółko klepie to samo. Te same modlitwy, te litanie, ksiądz mówi to samo przy ołtarzu, na kazaniu to samo. Mówiłem wam, jak w pewnej rodzinie byłem na kawie i pan mówi, młody, no, gospodarz, mąż, opowiem księdzu kawał. A żona mówi, nie mów. A on mówi, ale nie ten. Zresztą ja już wiem, co ksiądz powie, jak przyjdę do konfesjonału, co o miłosierdziu Bożym, co powie. Dlaczego się w kółko? Już niektórzy mówią, nie mogę tego znieść. Dla jego bolesnej męki. Módl się za nami. Ja mówię, nie możesz tego znieść? Nie podoba ci się takie gadanie w kółko? A kto wymyślił koronkę? Chłopaki. Idźcie przed galerię handlową w Lednicy i posłuchajcie, jak dzieci odmawiają koronkę. Mamo, kup mi samochód. Dziewczyny, jak chłopaki odmawiają koronkę, daj się pocałować. Wracasz do domu, otwierasz maila, daj się pocałować. Jakiś SMS, daj się pocałować. Nudzi ci się? Nie. Słyszysz, wyobrażacie sobie, że jakaś babcia przychodzi do niej, wnusie, mówi, babuniu, tak cię kocham, a ona mówi, powtarzasz się. Albo, że chłopak ci mówi, kocham cię, naprawdę mnie kochasz, kocham cię. A ładniejsza jestem od Kaśki o wiele. Mów mi to codziennie. To się nie nudzi. Jeśli czegoś chcesz, jeśli chcesz być, właśnie mieć spojrzenie Chrystusa. Chrystus się nieraz z nami droczy. Chowa się nam, żeby zobaczyć, jak my reagujemy. Tak jak wnusio się bawił z dziadkiem i mówi, dziadek, wnusiu, ty się chowaj. Ja liczę do 10, a ty się chowaj. 1, 2, 3, 4, 5, a wnuczek wyskakuje z łazienki. Dziadku, tu jestem. Ojej, źle, chowaj się, a ja cię będę szukał. Jeszcze raz, liczę do 10. 1, 2, 3, 5, 8, a wnuczek wyskakuje za zasłony. Dziadku, tu jestem. Źle, ty masz się chować i czekać, ja cię będę szukał. No i znowu 1, 2, 3, 4, a wnuczek z szafy. Tu jestem, dziadku. Dlaczego ty ciągle cię pokazujesz? Dziadku, bo najfajniejsze jest to, jak mnie znajdujesz. Ja już się doczekać nie mogę. Pan Jezus nas szuka. Pan Jezus nas szuka. W naszej codzienności chce nas nauczyć swojego patrzenia. Patrz na Ojca, patrz na nauczyciela, patrz na księdza. Patrz na tą modlitwę. Widzisz, jak będziesz wytrwale patrzył i prosił o ducha mądrości, dostaniesz go i w codzienności zobaczysz niezwykłe dary. W codzienności zobaczysz raj. Nam się nasza codzienność nie podoba, że to takie monotonne, że szkoła, że matka, że obiad, że znowu mnie ząb boli, że muszę wstać rano. To jest śliczne, kiedy się spojrzy na to oczami Chrystusa. Nam się nieraz wydaje, że może powiem inaczej. Byliście na filmie Pasja Gibsona. Tam jest jedna scena nieprawdopodobna i nie chodzi mi o mękę. To też jest nieprawdopodobna scena, gdzie oczy zamykałem, jak Pana Jezusa krzyżowali. Ale tam w tym filmie jest jedna pozornie niegroźna scena, która mnie zszokowała. Jak Pan Jezus ochlapał Matkę Bożą. O Jezu, Pan Jezu, tak się nie robi. Jak to tak chlapnąłeś na Matkę Bożą? My myślimy, że dom w Nazarecie to był taki. Maryja rano wołała: Jezusie, Synu Dawida, jajecznica już jest gotowa. Wieżo z kości słoniowej, a posoliłaś? To był normalny dom. Ksiądz Kazimierz Orzechowski powiedział, że w Nazarecie najświętszy sakrament biegał między garnkami. Najświętszy sakrament biegał między garnkami. To była prawda. I najświętszy sakrament dalej chodzi między garnkami. Tylko trzeba go dostrzec. I to jest właśnie... to jest właśnie to. Na czym polega to budzenie? Na przypominaniu sobie rzeczy najważniejszych. Wiecie, że my zapominamy o rzeczach najważniejszych? Na przykład, co jest najważniejsze dla ojca rodziny? Wychować córkę, wychować syna. Często ten ojciec rozmawiał z księdzem, z kumplem, z inżynierem, z lekarzem. Jedynym człowiekiem, z którym nigdy niepoważnie nie porozmawiał, jest jego własny syn. To jest nieprawdopodobne. Nieprawdopodobne. My zapominamy o rzeczach najważniejszych. Kiedyś jeden ksiądz naukowiec szedł ulicą, nie pracował w parafii i człowiek zemdlał. Podszedł do niego, ocucił go i widzi, że on zemdlał. Mówił: księdza trzeba zawołać. O rany, to ja jestem księdzem. Tak się w tą naukę wzali, że już zapomniał odruchowo, że jest sam kapłanem. Otóż możemy zapomnieć o codzienności. O tym, co jest najważniejsze. O tym, co jest najistotniejsze. No choćby wspomniałem o tej rozmowie z ojcem. Kiedyś mi jeden chłopak wzruszył, mówił: też przeżywałem to, że nigdy z ojcem nie rozmawiałem. Rozmawiałem z kumplami, z trenerem, z nauczycielem, ze znajomymi, z policjantem na ulicy, a nigdy nie rozmawiałem z ojcem. I postanowił, że zadzwoni do ojca, że się obudzi z tego snu. Serce mu biło, przeżegnał się, ciśnienie 300 na 600, wystukał, ojciec akurat otworzył, odebrał telefon. Tato, to ja. O, Marek, już wołam mamę. Nie, ja do ciebie. A co się stało? Chciałem ci podziękować za to, że płaciłeś za moje studia, za to, że mogłem się kształcić. Marek, piłeś coś? Nie, tato, naprawdę ci dziękuję. Jesteś fajnym ojcem, tylko nigdy ci tego jakoś nie zdążyłem powiedzieć. Marek, potrzebujesz pieniędzy? Nie, tato, naprawdę jesteś w porządku. Marek, to samo ci chciałem powiedzieć i bardzo na ten telefon czekałem. Koniec, kropka. 180 sekund. Zapamiętają tą rozmowę do końca życia. Trzeba wrócić do rzeczy ważnych. Księdzu też może się wydać, że najważniejszym jego zadaniem jest wkręcanie żarówek, kopanie kwiatków przed kościołem. Ktoś przychodzi o spowiedź. Nie mam czasu, bo teraz kopię kwiatki. Nie kopię kwiatki. Kwiatki skopią parafianie. A ty siadaj do konfesjonału i zajmij się tym, co najważniejsze. Zajmij się tym, co najważniejsze. My się chowamy. To jest kolejna sprawa. Kiedy Bóg pytał Adamie, gdzie jesteś, to właśnie Adam skrył swoje serce przed Bogiem po grzechu pierworodnym, bo się przestraszył. Bo się przestraszył. I Pan Bóg chce nas kryzysami niekiedy z tego ukrycia jakoś, jakby to powiedzieć, wykurzyć, wygnać, żebyśmy stanęli na środku i pokazali swoją ranę, z której mamy być uleczeni. Zwróciliście uwagę, że Pan Jezus żąda rzeczy okrutnych? Człowiek miał uschłą rękę. Każdy, jak ma jakąś uschłą rękę, kaleką czy coś, to ją będzie chował. A Jezus mówi: wyciągnij tą rękę. Człowiek niewidomy, wiecie, chodzi, przepraszam za słowo, ja myślę, że się zrozumiemy, chodzi śmiesznie, bo jak on idzie niewidomy, to... A Jezus mówi: Bartymeuszu, chodź do mnie. Panie Jezu, no bądź grzeczny, to ty podejdź do niewidomego. Dlaczego każesz niewidomemu podchodzić do siebie? Dlaczego temu z uschłą ręką każesz wyciągać rękę? Dlatego, że Pan Bóg musi rozpoznać to, że człowiek chce być mocno przez Niego uzdrowiony i chce pokazać swoją słabość, którą niekiedy sam zawinił. Taki niewidomy nie zawinił tej ślepoty. Ale są ludzie, którzy swoje choroby mają zawinione. przez siebie i chce Jezus, żeby pokazali to w akcie pokory i pokazali to z pokorą, prosząc Chrystusa o uzdrowienie. Pamiętam, to jest okropne, może żeście to przeżyli. Jeden z księży profesorów w Warszawie, ksiądz profesor od teologii, zawsze taki elegancki klerczmen, sutanna, profesor, wykładowca, kiedyś coś go zaczęło boleć, poszedł do lekarza. Lekarz mówi: księże profesorze, trzeba zrobić badania. 3 dni głodówki, potem tego i tamtego i proszę się zgłosić do badania. No i on mówi: przyszedłem, rozebrali mnie jak dzieciaczka, położyli na stole i wsadzili tam co wiadomo gdzie. I ten profesor patrzy w taką kamerkę, mówi: księże, nie, ten lekarz, księże profesorze, ale ksiądz jest bardzo ciekawym przypadkiem. Czy to mogliby obejrzeć studenci? I mówi: a niech oglądają. I mówi: leżałem na stole, zgięty w pół, ręką sobie twarz przysłoniłem, a studenci podchodzili, patrzyli w tą kamerę, w moje jelita i mówili: ale jazz, rany gościa. Mówi: było to dla mnie lepsze niż wszystkie ignacjańskie rekolekcje. Taki się malutki zrobiłem. Ja wam nie opowiadałem, może niektórzy słyszeli, dla mnie lekcją pokory i pokazania swojego słabego punktu była wizyta u sióstr franciszkanek służebnic Krzyża, które mnie zaprosiły na opłatek z dziećmi z zespołem Downa i niewidomymi. Ja byłem wtedy wielkim artystą, klerykiem pierwszego roku wyższego metropolitalnego seminarium duchownego. Sobie wyobrażacie, co to jest, nie? I ja wziąłem gitarę, ja artysta i poszedłem do dzieci. A te dzieci, kurczę, nie chciały mnie słuchać. Latały, biegały, krzyczały, a ja stroiłem instrument. Dzieci mówią: przysiędza, ksiądz coś zagra, tyle kogo, żeby głośno. Chwileczkę, giemi nie stroi. Dzieci latają, biegają, przysiędza, wśród nocnej ciszy. Chwileczkę, sprawdzę na flażoletach. Przysiędza, ale coś grać. I wtedy podszedł taki chłopiec, muminek, i skośne oczy przechylił główkę, mówi: ty, wal w te druty, bo jak ty nie walniesz, to ja walnę. Właśnie publiczne pokazywanie choroby. Jeszcze kiedyś byłem w szpitalu na takiej małej operacji. Przyszła pielęgniarka, dała mi proszek uspokajający i mówi: proszę, niech pan siada na wózek inwalidzki, ja pana zawiozę na operację. Ja mówię: to ja wezmę panią pod jedną pachę, wózek pod drugą i pójdziemy razem. Pan się nie wygłupia, bo jest taki przepis, że jak pan wziął lek uspokajający, to pan nie może iść sam. Niech pan siada na ten wózek. Więc ja w piżamce, w kapciuszkach, ona taka niewielkich rozmiarów, pcha mnie. I akurat żeśmy szli przez ten główny hol, gdzie są szatnie i kiosk ruchu i w ogóle wszystko. Ludzie patrzą, dopcha mnie czy nie dopcha. Szliśmy jak Hitler pod Stalingrad. Kibicowali, ściskali. Ja ręce... Tylko czekam, ktoś powie: szczęść Boże, proszę księdza. Ale ta droga, te pół godziny, co ona mnie na tym wózku pchała na tą salę operacyjną, to była moja droga krzyżowa. Ale właśnie Jezus, musisz pokazać publicznie swoją słabość. Pamiętacie, jak Naaman zachorował, dowódca wojsk syryjskich. No i dowiedział się, że w Izraelu jest prorok, który go może uzdrowić. I Naaman chciał zrobić ze swojego uzdrowienia numer popisowy. Zabrał tam, jest zapisane, ile on tego zabrał. 340 kg srebra, 7 kg złota. I sobie zaplanował. Pewnie ja przyjdę, prorok wyjdzie, ja powiem: chory jestem. A prorok powie: ubudubu, bądź zdrowy. A ja prorokowi: 5 kilo srebra. I wszyscy będą: ach, uzdrowiony, ale jak? A on przyszedł. Prorok do niego w ogóle nie wyszedł nawet, tylko przez posłańca powiedział: idź 10 razy, wejdź do wody i wyjdź. W kalesonach możesz to zrobić, pod koszulką. I on się wkurzył. Jak ten prorok mnie potraktował? Nie wyszedł do mnie, nie zachwycił się mną. Mojego złota nie przyjął. Dopiero mu prości ludzie przetłumaczyli: słuchaj, chcesz być zdrowy, to wejdź do tej wody, co ci szkodzi? Wiecie, my chcemy być wielcy. Jak ja nieraz idę do lekarza, najczęściej do laryngologa, to taki laryngolog siedzi przy biurku, nazwisko: Pawlukiewicz, Piotr, co panu dolega? Ja mówię: gardło mi strasznie boli. On tak: pan otworzy gardło. Dobra, już wiem. Ja chciałem, żeby on tak podszedł i powiedział: o rany, jaka angina. Katolicka angina. Rzymsko-katolicka angina, kapłańska angina. Koledzy lekarze, podejdźcie tutaj, zobaczcie, jaka to angina. A ja bym tak stał. A dla niego ja jestem 150. przypadkiem w tym tygodniu takim samym i wie, co przypisać, może nie zaglądać mi do tego gardła. Ale my chcemy być wielcy. My chcemy być wielcy nawet w religijności, w uzdrawianiu. Naaman dobrze, że spokojnie. A pamiętacie tą kobietę, tą pogankę, która wołała za Chrystusem: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną? Ale to był numer popisowy. Taka, przepraszam za słowo, dobrze się zrozumie, cyganka, która nieraz chodzi ze świętymi obrazkami i modli się, za pieniądze proponuje modlitwę, czy tam chce na tych obrazkach coś zarobić. Tamta, jak zaczęła krzyczeć: Jezusie, Synu Dawida, wiecie, tam jest taka jedna ciekawa rzecz, może zwróciliście uwagę. Za Jezusem ciągle chodziły tłumy. Tłumy wschodu są to tłumy hałaśliwe, są to tłumy krzyczące. I dla apostołów, tłum ludzi, którzy idzie za Chrystusem i krzyczy, to jest normalka. A tu wyszła kobieta, wrzasnęła i 10 apostołów idzie do Chrystusa i mówi: odpraw ją, bo krzyczy za nami. Przepraszam za słowo, ale tak usłyszałem kiedyś. Jak ta baba musiała wrzeszczeć? Ale apostołowie, że uciszali ją, mimo że ona się modliła. Myślę, że oni już teraz w niebie pobożnieli, nie wyciszają naszych modlitw. Ale jaki to musiał być numer popisowy? I Jezus się do niej nie odzywa. Wiesz, dlaczego może Jezus nie słyszy twojej pobożności, nie słyszy twoich modlitw? Bo to jest numer popisowy, a nie z serca. I kiedy ona przyszła, moment przełomowy w jej życiu, to jest napisane: przyszła, upadła, poprosiła: Jezu, uzdrów mnie. I wtedy Jezus zaczyna ją słyszeć. Pokora fundamentem uzdrowienia, pokora fundamentem spotkania Chrystusa, pokora jakimś warunkiem uzdrowienia. Bo pycha mutuje. Pycha jest to najbardziej niebezpieczny wirus świata. Wiesz, pójdziesz do spowiedzi, wyznasz Panu Bogu grzechy. Panie Boże, to robiłam, ale naprawdę do bólu, do tego. I wyjdziesz z konfesjonału i tak pójdziesz do drzwi i w drzwiach pomyślisz: ale się wyspowiadałam. No, ludzie się tak nie spowiadają jak ja. Ta moja spowiedź to była rzeczywiście wielkiego kalibru. Ciekawe, czy ten ksiądz to docenił, bo taki był trochę niekumaty. Ale jak się zna na rzeczy, to zrozumiał, że moja spowiedź była po prostu spowiedzią XXI wieku. To tak się tylko Matka Boża się nie spowiadała, ale to tak się tylko... Pokora i jeszcze raz pokora. A pokora, powtarzam, przez takie pokorne otwarcie siebie i pokazanie Jezusowi to, czego chcemy. I ostatecznie, po czym poznać uzdrowienie? Po czym poznać uzdrowienie duchowe? Czy ja jestem uzdrowiony, czy ja jestem tylko taki trochę pocieszony? Przeczytałem kiedyś zdanie, które zrobiło na mnie kolosalne wrażenie. Dla tych, którzy idą do nieba, wszystko już na ziemi jest niebem. Dla tych, którzy idą do piekła, wszystko już na ziemi jest piekłem. Chrześcijan od niechrześcijan rozróżniamy nie tyle po znaczkach, tylko po tych, czy są ludźmi dziękczynienia czy narzekania. Dziękczynienia czy narzekania. Człowieka, który idzie do nieba, poznasz po tym, że on już będzie żył w niebie. Ksiądz Maliński opowiadał przejmującą historię. Zna, opiekuje się taką babcią we Wrocławiu, która ma już tam 90 lat i przyszedł do niej w pierwsze dni stycznia i mówi pierwsze zdanie, jakie do niej powiedział: Pani Wando, jak Pani minęły święta? A ona, i zaraz ugryź się w język, co ja gadam? Że ta kobieta ma 90 lat, schorowana, jest sama jak palec na świecie. Jeszcze w dzień powszedni to do niej ktoś przyjdzie z opieki społecznej, czy studentki przyjdą z duszpasterstwa, a w święta do niej nie przyjdzie nikt. Żadne studentki, żadna opieka społeczna. 90 lat, przepraszam, sama jak kołek w domu, a ja ją pytam, jakie święta minęły. No ale już poszło to zdanie w eter. Pani Wando, jak Pani minęły święta? Ona mówi: święta? Proszę księdz. Jaką ja miałam wigilię. Dostałam od sąsiadów taką kolorową serwetkę. Jaka piękna. Położyłam sobie tą serwetkę i na nią postawiłam świecę. I zapaliłam świecę i przypominałam sobie wszystkie wigilie z mojego życia. A jak ja miałam piękne wigilie, jak ja prezenty dostawałam. Śliczna wigilia. Potem przyszła sąsiadka, przyniosła mi pierogów z kapustą. Zjadłam wszystkie pierogi. Bolała mnie wątroba do 5 rano. Niemiłosiernie. Jaką ja miałam wigilię. Jaką udaną. Ksiądz Maliński wyszedł zawstydzony, potem jeszcze odwiedzał różnych ludzi, bo to czas odwiedzin. Przyszedł do młodego małżeństwa, piękny dom pobudowali, urządzili. Mówi: jaki macie śliczny dom. Tam śliczny. No jak nie, przecież macie śliczny. Ale złodzieje grasują. Ale syna macie dobrego. No tak, ale nie wiadomo, co z niego wyrośnie. Jak mały, to dobry. Są ludzie... Kiedyś byłem u sióstr zakonnych z takim państwem, którzy jakoś nie za bardzo tych sióstr robili. Niby były u nich... byli w gościach, ale tak jak na te siostry krytycznie patrzyły i ten pan kiedyś tak narzekał, mówię: no trzeba się zbronić. Mówię: proszę pana, no różne rzeczy, siostry zakony nie są aniołami, my też, ale proszę zwrócić uwagę, dziewczyny po studiach mają wyższe wykształcenie, a zasuwają, siostry miały ten gospodarstwo rolne, biegają, tą gnojówkę noszą, to świnie karmią, tam krowy jakoś obchodzą, jednak trzeba to podziwiać. A on mówi: i po co chodzą do tych świń? Budzą te świnie, a świnia musi spać. Jak świnia nie śpi, to się nie tuczy. A one trzaskają drzwiami i świnia się denerwuje. poddałem ręce. Nie było na niego sposobu, żeby go przekonać. Wiecie, wszystko było na nie, absolutnie wszystko było na nie. Pamiętajcie, znakiem uzdrowienia, znakiem powrotu do Chrystusa jest sytuacja to, że ja dziękuję Bogu za wszystko. Widać, miejcie taką dewizę. Widać, mi to było potrzebne. Zgubisz stówę, no tragedia. Stówka piechotą nie chodzi. Widać, mi to było potrzebne. Znajdziesz 2 stówy? Widać, mi to było potrzebne. Zacznie cię boleć ząb? No kurczę, tutaj rekolekcje. Gdzie to ja teraz dentystę znajdę? Widać, mi to było potrzebne. Widać, mi to było potrzebne. Lekarz, Jezus jest najlepszym lekarzem i wie to, czego nam potrzeba, nawet jeśli my tego nie wiemy. A więc cieszę się bardzo, że jesteście tak zadowoleni tutaj z tych rekolekcji. Ciągle słyszę wasze oklaski, krzyki, entuzjazm, że chyba jesteście na dobrej drodze uzdrowienia, czego wam i sobie życzę. Amen.